Rok 1994. Maria Brzezińska rozmawia z księdzem profesorem Józefem Tischnerem w studiu Radia Lublin.
Góry to przede wszystkim chyba miejsce pochodzenia.
No i ludzie. I ludzie. I ich mowa, ich osobowości. W związku z tym odkryłem taką zasadę, że jeżeli jest jakaś prawda, jakaś teza filozofii, której się nie da przetłumaczyć na język góralski, to ona nie jest prawdziwa. Pierwsze kroki i otwarcie oczu to było Dunajec, panorama Tatr, dworek Tetmajerów, a więc cała mitologia literacka, kościółek z XV wieku, a przede wszystkim rodzina matki spod Bukowiny Tatrzańskiej, z Jurgowa. Dziadek miał jeszcze jakieś tam polany w Tatrach. Przy pomocy grabi odpędzał orły od owiec. Piękna postać, taka z szerokimi horyzontami. Między innymi po I wojnie światowej ustalał fragment południowej granicy Polski. Takie w ogóle piękne historie. No i jego mowa, którą jeszcze dzisiaj mam w uszach, taka góralska, śpiewna, spokojna, w której urokiem jest nie tylko co się widzi i co się mówi, ale także jak się mówi.
Rok 2017. Wydawnictwo Znak publikuje krótki przewodnik po życiu księdza Józefa Tischnera. Refleksja pierwsza.
Jednego razu na ulicach starożytnych Aten pojawił się człowiek, o którym wszyscy wiedzieli, że jest nieprzeciętnym dziwakiem. Był filozofem, co ostatecznie wiele tłumaczy. Ale w tym przypadku to już nie wystarczyło. Chodził w biały dzień z zapaloną latarnią i świecił nią w oczy każdemu napotkanemu przechodniowi, a szczególnie co znamienitszym mieszkańcom miasta. Wpatrywał się w każdą twarz, po czym okrutnie się krzywił i gonił za następnymi ofiarami.
Kogo szukasz?
Kogo szukasz?
Odpowiedział: szukam człowieka. Wielu ludzi chodziło wtedy ulicami miasta, ale prawdziwego człowieka wśród nich nie było.
A dzisiaj? Co słychać?
No cóż, to co zwykle. Ludzie chodzą ulicami miasta. Wchodzą do sklepów, jedni coś kupują, inni sprzedają, wchodzą do szkół, jedni się uczą, a inni nauczają, pozostają w domach. Jedni zaczynają się bardzo kochać, inni zaczynają się właśnie bardzo nienawidzić. Wszędzie pełno ludzkich postaci.
A gdzie wśród nich jest prawdziwy człowiek?
A może warto by dziś powtórzyć eksperyment starego filozofa? Wziąć latarnię do ręki, świecić nią w oczy każdemu przechodniowi i pytać: jesteś już, czy nie jesteś człowiekiem? Ale tego zrobić nie można. Dałoby się jednak zrobić coś podobnego. Wziąć w rękę światło i samemu sobie w oczy poświecić, stawiając sobie kłopotliwe pytanie. Lecz oto w tym miejscu rodzi się problem.
Co to znaczy być człowiekiem?
Na to pytanie jeszcze nie można dać pełnej odpowiedzi. Postarajmy się jednak o odpowiedź częściową, która także może mieć znaczenie.
Więc być człowiekiem to znaczy?
Zawsze umieć wyjść poza samego siebie. Umieć siebie przekroczyć. Najpierw jakby oderwać się od siebie. Wznieść się ponad siebie i nagle znaleźć się przed sobą. Przyjrzyjmy się temu nieco bardziej konkretnie.
Oderwać się od siebie. Często tak właśnie było trzeba. Ileż to razy sami dla siebie byliśmy przeszkodą i zawadą.
Była w nas jakaś gnuśność i ociężałość. Jakaś nieopanowana niecierpliwość albo może jakaś nieustępliwa nuda. Nudzimy siebie i zanudzamy swoją nudą innych. Jesteśmy dla siebie barierą.
Trzeba więc przelecieć ponad sobą, aby znaleźć się przed sobą. Niby ci sami, a jednak inni. Kto straci siebie, ten zachowa siebie. A kto będzie chciał zachować siebie, ten straci siebie. Taka jest natura człowieczeństwa. Zawsze umieć wyjść poza samego siebie.
Spotkanie.
Mówimy spotkanie.
Mówimy doświadczenie spotkania.
Zatrzymajmy się na chwilę na słowie doświadczenie. Ono mówi doświadczenie. A więc druga część słowa ma ten motyw świadectwa. Doświadczyć to znaczy przeżyć coś takiego, dzięki czemu będzie można potem świadczyć.
Od spotkania zaczyna się w człowieku jakiś dramat.
Dramat to znaczy, że coś się stało i coś się dzieje między ludźmi. Dramatem nie jest to, co jest w tobie, ani to, co jest we mnie. Dramatem jest to, co się dzieje między nami. Taki dramat dzieje się między kobietą a mężczyzną, kiedy dorastają do wierności. Takie dramaty działy się w Ewangelii pomiędzy Chrystusem a Jego uczniami, kiedy oni też dorastali do wierności i do świadectwa. To jest niesłychanie ważne, żebyśmy w tym morzu doświadczeń, które nas napadają, potrafili wydobyć jasne punkty. Punkty, od których zależy nasz los. Spotkać to odkryć przede wszystkim, że inny ma twarz.
Twarz. Co to jest twarz?
Najlepiej by było powiedzieć, twarz to jest twarz. W twarzy mamy przeczucie prawdy danego człowieka. Tutaj znakomity mistrz w tych analizach, nawiązujący zresztą do tekstów biblijnych, Emmanuel Levinas, powiada, że twarz zobowiązuje. Ona stwarza obowiązek. Ona mówi do nas, nie zabijaj.
Ty mnie nie zabijesz?
Właśnie, ty mnie. Tak rodzi się zobowiązanie wobec drugiego. Przed chwilą powiedziałem doświadczenie, dorastanie do świadectwa. Widzimy, że w tym dorastaniu do świadectwa jest moment obowiązku. I to jest początek etyki. Etyka to nie są zbiory nakazów czy zakazów. Etyka to jest to, co wyrasta z doświadczenia twarzy i z tego zapotrzebowania na świadectwo, że trzeba dać świadectwo.
Chrystus, dając świadectwo, umarł na krzyżu.
To świadectwo jest często świadectwem heroicznym.
Zresztą cóż po świadectwie, jeśli nie ma być ono heroiczne?
I jeszcze jeden motyw niesłychanie ważny. Nie jest nigdy tak, że doświadczając czy wchodząc w tajemnicę twarzy innego, ja pozostawiam na boku siebie. Wręcz przeciwnie. Jest tak, że ja poprzez tego innego, poprzez jego twarz, poprzez jego spojrzenie, na nowo odczytuję siebie. I od tego momentu ja już nie mogę patrzeć na siebie tylko i wyłącznie swoimi oczami. Ja muszę popatrzeć na siebie oczami także tych, którym daję świadectwo. Jak to Rilke kiedyś mówił, zgaś moje oczy.
Ja cię widzieć mogę.
Zamknij mi uszy.
A ja cię usłyszę.
A jeśli w mózg mój rzucisz swe płomienie,
ja ciebie na krwi mojej będę niósł. Jest coś takiego, że my na własnej krwi niesiemy tych, którym dajemy świadectwo. A inni, ci, którzy dają świadectwo nam, na własnej krwi niosą każdego z nas. I to właśnie jest spotkanie. Twarz innego.
Księdza Józefa Tischnera, krótki przewodnik po życiu. Miłość.
Powiem scyrze, że tak jak patrzę, jak się młodzi ludzie zynią, to odzywo się we mnie wse takie pytanie. Jak to można babę z chłopem zharmonizować? Z mojego punktu widzenia, bo ino o tym wiem, tak mi się widzi, że to przecie niemożliwe. Bo to są istoty tak różne, że ino głębokie poczucie humoru Pana Boga sprawiło, że one się łączą. Jakby tak wziąć porównanie do dwóch instrumentów, to chłop to są jakby basy. Czasem te basy mają 3 struny, 4, czasem 5. Ale choćby 5 strun miały, to bas jest basem. I no bucy, i bucy. Co zaś się tycy baby, to tu sprawa się nadaje do porównania do harfy.
Strun dużo, czasem 72, a kozdo struna mo inksy ton. A kozdy ton inaczej gro.
Jak to razem zharmonizować, to tego mój rozum rozwiązać nie może. Bo ten ino bucy i bucy.
A ta rozmaitymi uczuciami, rozmaitymi przeżyciami, rozmaitymi tonami gro.
Widać, że to jest cało, ostomilsi moi, muzyka sfer. A to ta chłopska, choćbyś go jak strofowała, no przecie na tych strunach bucących tej całej nuty nie wygro. Jak to razem zharmonizować? To jo moim rozumem wymyślić nie mogę. Poroniański sposób opisał Kazimierz Przerwa Tettmajer. Pamiętacie, jak to było? Ze jak mieli syna rodzice, to się chłop za dziada przebirał i pomiędzy ludzi set, ka jako dziewka była. Wtoro go najlepiej obdarowała, to stom tego syna w Poroninie, tak Tettmajer pisze, ja to nie wiem, zynili. No to se widzę przyjaciela mojego od końca wojny, Andrzeja. Jako za dziada przebrany chodzi tu po zębie i ceko. Wtoro go tyś najlepiej obdarzy. A w opowiadaniu tam stało, że jedna mu dała chleba z masłem, drugą mu kosulę wyprała, trzecią mu dała świnty obrazek. I obiór był trudny, bo jedna z codro, drugo robotno, trzecio pobozno. Dopiero się go baba pyta. Niby tyś moja przyjacielka od końca wojny.
Ale coś ci, Jędruś, ze mos jedną stronę gębusi spuchnioną.
No, on godo. Zasełek do czwartej. Dała mi w pysk.
No to przecie tak, jakby ci Pan Jezus z nieba palcem pokozał.
To był sposób poroniański. I daję go pod rozwagę tym, co nie wiedzą, ka się w tym wędrowaniu zatrzymać. Także na zdrowy chłopski rozum, i o nie wiem, jak to jest, ze z tych 5 bucących strun i z tej harfy, potem robi się jedna melodia, jedna nuta. A z drugiej strony tak se medytuję. Jakby co kiedy nie wysło, to chłop jak zgrzypi, to ino na 5 strunach, a baba...
Człowieku, jak za zgrzypi na syćki k 72 strunach...
To wtedy, bracie, ino głuchego udawać. Tak se myślę. Tak to widzę. Przecie jednak z tego spotkania jakoś jedna nuta gra. Jak patrzę, moi ostomili, na moich bliskich przyjaciół, kolegów, co się przed rokami zynili, to widzę, jak się te nuty lubią. A kozda jest troskę inkso. Patrzę na te rodziny, jak zyją. I to, co jest niemożliwe, staje się możliwe.
Cymu!
No na tym, moi ostomili Bogusiu i Bartku, polego miłość. Miłość to jest to, że niemożliwe robi się możliwe. Że to, co mimo prawa być, jest. I o w tej sprawie jest głupi. I Kozdy w tej sprawie ty pewnie mądry nie jest. Bo z miłością jest tak, że nie ona jest do rozumienia. Ino przez nią trza rozumieć świat. Ona jest tym światłem, bez wtore trza ten świat rozumieć.
Wychowanie.
Myśląc o filozofii wychowania, czuję na sobie ciążenie dwóch wielce różnych tradycji. Jedną tradycję uosabia postać Sokratesa. Drugą, i proszę mi nie mieć za złe tej szczerości, postać Jasia Krzeptowskiego Sabały. Pamiętamy słowa Sokratesa z platońskiej obrony. Sokrates mówi: to u mnie tak od chłopięcych już lat głos jakiś się odzywa. Przywykliśmy mówić o daimonionie Sokratesa. Wydaje się, jakby Sokratesów było dwóch. Jeden bardziej zewnętrzny, a drugi wewnętrzny. Widzimy Sokratesa na progu domu, wygrzewa się w słońcu.
Nad nim jego żona Ksantypa. Żona, jak żona, ma mnóstwo poleceń. Przynieś wody na rąb drzewa, leć do banku.
Ale głos wewnętrzny mówi Sokratesowi coś przeciwnego. Wszyscy coś robią. Gdzieś biegną, noszą wodę, rąbią drzewa, biegną do banku. Dla ludzkości będzie jednak o wiele lepiej, jeśli on, Sokrates, nie będzie nic robił.
Czy coś podobnego wolno powiedzieć o Sabale?
W opowiadaniu zatytułowanym Jak Sabała poznał drogę na Luptów znajdujemy wyznanie samego Sabały. Wyznanie krótkie, ale jakże dające do myślenia. Brzmi ono: od małości miołek chętkę do strzylania. Sabałowy daimonion to po prostu chętka do strzylania. W dodatku od małości, czyli od chłopięcych lat. Sokrates przedstawiał wychowanie, jakby to było asystowanie przy urodzinach człowieka. Być wychowawcą to pomagać przy urodzinach. Oto w człowieku rodzi się człowiek. Obok stoi lekarz-położnik. Lekarz-położnik nie jest ani matką, ani ojcem dziecka. Nie jest też dzieckiem. Jest tylko pomocnikiem. Jego szczególna rola sprowadza się do stwarzania możliwości. W wychowaniu takim stwarzaniem możliwości jest zadawanie pytań. Wychowuje ten, kto umie zadawać właściwe pytania.
To Sokrates, a jak Sabała poznał drogę na Luptów?
Luptów znajduje się po drugiej stronie Tatr. Można się spodziewać, że w odpowiedzi uzyskamy jakiś przyczynek do metodyki nauczania geografii. Poznać drogę na Luptów to znaleźć mapę, przewodnik, wziąć ze sobą kompas. Z Sabałą było inaczej. Czytamy:
od małości miołek chętkę do strzylania.
Dobrze, czekamy co dalej.
Jak jesce był takim chłopcyskę, koło 10 lat, na lozek korzeń, taki jako pistolec. Obstrugołek go fajnie, dziurę w końcu wywiercił i nabił prochu. Ze se wystrzele. Włozyłek to do półki, no i dobrze nie bardzo. Matka przątała w półce, nalazła korzeń i w piec wbiła. Miły, mocny bozek, jedurknie, cysto, pieknie piec ozerwało. Tewej piersy roz drogę do Luptowa poznołek.
Aby uchwycić głębię opowieści Sabały, musimy przypomnieć inny tekst. Tekst szeroko w dziejach filozofii komentowany, od Marksa po Sartra i wielu innych. Chodzi o fragment Fenomenologii ducha Hegla, w którym analizuje on relacje pana i niewolnika. Jak jest możliwe wyzwolenie z niewoli? Hegel odpowiada: trzeba zaryzykować własnym życiem. Kto nie jest w stanie wystąpić do walki z niewolą, narażając się na śmierć, ten w duszy pozostanie niewolnikiem. Wolność rodzi się w sytuacji albo, albo. Albo mnie zabiją, albo jo kogosi. Tylko ci są naprawdę wolni, którzy wiedzą, że wolność jest cenniejsza niż życie. Innymi słowy, lepiej zginąć, niż być niewolnikiem. Sabała ze swoim strzelaniem znalazł się na drodze do wolności. Jeszcze nie wiedział dokładnie, w co będzie strzelał, ale wiedział, że jeśli się nie nauczy strzelać i przy okazji narażać na to, że sam zostanie zastrzelony, to grozi mu niewola. Człowiekiem staje się człowiek nie tylko poprzez myślenie, ale także poprzez wolność.
Ksiądz Józef Tischner. Dom, duch rodziny.
Stajemy dziś, moi drodzy, wobec trudnego zadania. Odnowić w sobie ducha rodzinnego. Skoncentrujmy uwagę na twarzach najbliższych nam osób. Na twarzach tych osób, z którymi na całe życie powiązał nas mądry los. I spróbujmy w stosunku do tych ludzi odnowić ducha rodzinnego, który jest drogą Boga do człowieka. A potem spróbujmy zrobić to samo w stosunku do tych, którzy są dalej. Innymi słowy, spróbujmy umocnić w sobie wspaniałomyślność.
Ale jak to uczynić?
Najlepiej zrobimy, jeżeli nawiążemy do modlitwy Ojcze Nasz, do słów odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Są to najpiękniejsze i najgłębsze słowa, jakie wydała nasza ludzka kultura. Zarazem są to słowa bardzo trudne do zrozumienia, ale znajdujemy się w samym środku Ewangelii.
Co to znaczy odpuścić winy?
Aby odpuścić winy drugiemu człowiekowi, sobie zawsze mamy coś do odpuszczenia, trzeba najpierw coś odkryć. U źródeł odpuszczenia win leży jakieś odkrycie drugiego człowieka. Trzeba zobaczyć. Trzeba wydobyć na jaw to, co się zobaczyło.
Co takiego?
Krótko. Trzeba wydobyć na jaw dobrą wolę człowieka. Człowiek jest jedyną istotą na świecie, która na rzucony w jej stronę kamień może odpowiedzieć chlebem. Kiedy Judasz przyszedł w ogrójcu, ażeby wydać Chrystusa, Chrystus mówi do niego: przyjacielu, po coś przyszedł?
Przyjacielu?
Przyjacielu?
Odkryć dobrą wolę w człowieku to znaczy przede wszystkim przedrzeć się przez pewne złudzenia, którymi świat ubiera człowieka. Bo świat narzuca na nas pewne struktury. Ktoś jest lekarzem, ktoś nauczycielem, ktoś jest księdzem. Czasem zatrzymujemy się w patrzeniu w człowieka na samej strukturze. Zafascynowani, nie widzimy tego, co się kryje poza strukturą. Nie widzimy dobrej woli człowieka. Jedną z wielkich rewolucji chrześcijaństwa było to, że potrafiło ono przed strukturami ówczesnego świata zobaczyć dobroć ludzkiej woli. Święty Paweł pisał: nie ma już w Chrystusie ani Greka, ani Żyda, ani Rzymianina. Nie ma niewolnika i nie ma właściciela niewolników. Wszyscy są dziećmi Chrystusa. To, co jest, to, co naprawdę jest, to dobroć ludzkiej woli.
Ksiądz Józef Tischner. Mądrość ludzi gór.
Kie pójdziemy stela, to nos będzie skoda. Po górach, dolinach płakać będzie woda.
Cos mi po pieniążkach na tym bozym świecie, kie mnie ze smętorza ludzie odejdziecie.
Lecą moje lata jak liście z olsyny. Weź mnie z tego świata, mój Boże jedyny. Lecą liście z drzewa, lecą również lata człowieka. Ludzie umierają jak drzewa. Cóż wtedy znaczą pieniądze? I tak mnie, przyjaciele, ze smętorza odejdziecie. Ale jest jakaś różnica między śmiercią człowieka i drzewa. Szkoda, że człowiek umiera, zabierając w zaświaty swe piękno i swoją dobroć. Dlatego właśnie...
Kie pójdziemy z Tela, to nos będzie skoda. Po górach, dolinach płakać będzie woda.
Zawierzyliśmy górom, góry zawierzyły nam. To one teraz będą płakać po nas. I wreszcie pieśń ostatnia.
Weź mnie z tego świata, mój Boże jedyny.
To jest pieśń prawdziwa. To nie jest tak modna dzisiaj ucieczka od śmierci. Zamykanie oczu na ludzki los, udawanie, że się będzie żyć wiecznie. Tu idzie się na spotkanie z Bogiem, z podniesionym czołem. Mądrość góralskiej pieśni oddaje sprawiedliwość ludziom i ich sprawom.
Na tym polega czar góralskiej mowy, że umie, jakby sama przez się, oddać sprawiedliwość widzialnemu
i niewidzialnemu światu.
Rok 1994. Maria Brzezińska rozmawia z księdzem profesorem Józefem Tischnerem w studiu Radia Lublin.
Myślę, że inteligent wykształcony w miastach, jak to się kiedyś mówiło, jednak musi jakby na nowo znaleźć swoją drogę do gór.
Tak, każdy trochę inaczej szukał tej drogi. I tak się też dziwnie stało, że ja dla wielu byłem jakby takim małym drogowskazem. Znaczy, wielu w związku ze znajomością ze mną poszukało tą drogę, wie pani, nie tylko w krajobraz, ale także w ludzi, w ten duchowy, wewnętrzny krajobraz ludzki. To jest krajobraz wolności, to jest krajobraz tego, co mnie tak bardzo fascynuje. Bardzo często podkreśla się to, że prawda cię wyzwoli, a ja zawsze wtedy powtarzam, ale wolność pozwoli ci przyjąć prawdę. Bo jak człowiek jest zniewolony, to choćby jaką prawdę przed nim się postawiło, to jej po prostu nie przyjmie. I mówiłem, że przestrzeń jest znakiem wolności. To znaczy, powiedz mi, jaką masz przestrzeń przed sobą, a ja ci powiem, jaka jest twoja wolność.
Było to słuchowisko pod tytułem Krótki przewodnik po życiu na podstawie książki księdza Józefa Tischnera. Książkę jesienią 2017 roku opublikowało wydawnictwo Znak. Opracowania i wyboru tekstów dokonał Wojciech Bonowicz. Opiekę redakcyjną sprawowała Kinga Janas. Radio Lublin dziękuję za możliwość udostępnienia fragmentów tej pięknej edycji na naszej antenie. W słuchowisku wystąpili Tomasz Bielawiec, Mirella Biel i Maria Brzezińska, autorka adaptacji i reżyser audycji. Lektor Jarosław Zoń. Realizacja akustyczna Jarosław Gołofit. Producent Radio Lublin. Rok 2017.